Tomasa Czołówka.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Właściwie mówię dobry wieczór w takim upale, który w tle mnie do karku tutaj dotyka. Mam nadzieję, że ten wieczór spróbuję Państwu troszeczkę ochłodzić. Muzyka będzie przygotowana pod porę letnią, ale jednak taka Krzysiek Jankowski za konsoletą zrobi wszystko, żeby Państwo trochę ulgi poczuli. Na razie podbijamy temperaturę, gorąca czołówka. Tu nie będzie chłodu niestety. 4 czerwca to jest taki dzień w kalendarzu, że wszystkie komentarze wycelowane są właściwie w tę jedną datę, ten jeden dzień. Taka też będzie właśnie dzisiejsza gorąca czołówka. W studiu jak zawsze we wtorek poznańscy dziennikarze Krzysztof Kamierczak, Telekurier, poznański oddział Telewizji Polskiej. Dzień dobry, dobry wieczór.
Witam Państwa.
I Sergiusz Szczepaniak, portal Ten Poznan.
Dzień dobry.
Trzeci gość dochodzi, mam nadzieję, że dotrze już za moment. Najpierw sprawy bieżące. No mamy dzisiejsze świeże decyzje dotyczące nowego składu rządu, rekonstrukcji rządu. Zapytam Was oczywiście oprócz spraw poznańskich. Nie ma nikogo znowu w rządzie z Wielkopolski. Coś Was zaskoczyło w tej nowej układance personalnej w rządzie, jeżeli chodzi o nazwiska? Spodziewaliście się kogoś innego? Jakieś rozczarowanie, pozytywne zaskoczenie? Panowie, Krzysztof Kamierczak.
Ja się zastanawiałem właśnie, jaki kierunek tutaj przyjmą władze obecne. Czy będzie to kierunek właśnie osobowości jakichś ludzi, którzy mają nazwiska, którzy gdzieś tam wpisali się w jakiś nurt na scenie politycznej, czy też będą to raczej ludzie do pracy. I myślę, że głównie są to tacy ludzie poza jednym może nazwiskiem, czy dwoma, które gdzieś tam wcześniej funkcjonowały na scenie politycznej, odgrywały rolę typu właśnie pan Sasin. No, to są pozostali ludzie do pracy. Widać wyraźnie, że...
Tu nie ma efekciarstwa.
Widać wyraźnie PiS, że nie nastawia się teraz na to, żeby wzbudzać jakieś może kontrowersje jakimiś osobami, które no, mają za sobą jakąś przeszłość, są jakieś konotacje do tego, co wcześniej robiły. Widzę, że rząd nastawia, znaczy władze rządzące starają się po prostu ludzi do pracy. Teraz będziemy pracować do czasu tych wyborów. Chociaż, no kto wie, być może jakieś zmiany jeszcze nastąpią, bo do jesieni troszeczkę czasu jeszcze minęło. Uważam, że to po prostu będzie takie spokojne podejście do tego, żeby pokazać ludziom, że no, rząd pracuje, są jakieś efekty i są tam ludzie, którzy nie są tam, żeby pełnić funkcje i zyskiwać jakieś właśnie laury i zarabiać sobie może, znaczy robić jakieś kontakty może, ale po to, żeby wykonywać swoją pracę dla dobra społeczeństwa.
Pięknie powiedziane. Taki dryf wyborczy się szykuje z tego, co ty mówisz. Sergiusz Szczepaniak,
podzielasz tę opinię? Faktycznie, tak. Faktycznie te wybory były, powiedziałbym, takie dość bezpieczne, ponieważ wiadomo, że na jesień mamy kolejne wybory i te osoby, które zostały wybrane teraz do rządu, no nie szokują, nie budzą jakichś negatywnych emocji. Może pan Sasin u niektórych tylko trochę, natomiast są to wybory bezpieczne i koniec końców wydaje mi się, że PiS-owi to może dużo dać przed nadchodzącymi wyborami. Natomiast oczywiście boli mnie faktycznie to, że z Wielkopolski znowu nikogo nie ma.
No cóż, no dlaczego tak się dzieje w takim razie?
No nie ma z Wielkopolski, ponieważ no PiS w Wielkopolsce, w Poznaniu, no jest bardzo słaby. No tak te wybory pokazały, no są te dwa mandaty, natomiast jeśli spojrzy się...
Ale miał być jeden, więc się wzmocnił.
Natomiast jeśli spojrzy się na skalę przegranej, prawda, PiS-u, na ilość głosów procentowo i tak dalej, no to no widać niewątpliwie, że ten PiS jest słaby w Poznaniu, co jest skutkiem nie tyle, chociaż w jakiejś mierze też bardzo dużej aktywności prezydenta i tego plebiscytowego podejścia, które Platforma i koalicjanci wzmacniają, ale przede wszystkim jest to skutek no, przeszłości, no, słabych działań w przeszłości, w budowaniu struktur tej partii w Poznaniu, w Wielkopolsce, jeszcze przez ludzi, którzy już obecnie nie są.
Dobrze, ale nie są mamy tak naprawdę trendach. Nie tylko PiS, problem w ogóle z politykami z Poznania. Nie było wielu wysoko postawionych urzędników publicznych, w różnych koalicjach. Zdarzały się rodzynki.
Ponieważ no właśnie taka sytuacja trwa od dłuższego czasu. Gdy były przy władzy inne partie, no pojawiały się osoby częściej, bym powiedział, z Wielkopolski. Natomiast no tutaj niestety no PiS ma raz, że ma słabe przełożenie na decyzje w centrali, na decyzje prezesa, czy też ludzi z jego otoczenia, którzy decydują, jak i dwa, no tutaj te zasoby kadrowe, one są ludzie z dużym potencjałem, którzy gdzieś tam byli odsuwani wcześniej w przeszłości, a teraz jakby takie jest podejście, być może obecny szef, wojewoda coś zmieni i myślę, że raczej w tym kierunku będzie pracował, bo jest on człowiekiem z innej kategorii, natomiast tutaj myślę, że to jest przeszłość. Przeszłość wpływa na
były różne pogłoski. Mówiło się na przykład o Marlenie Maląg, że może być jedną z następczyń, kandydatów na następczynię Elżbiety Rafalskiej z racji takiego pokrewieństwa.
No, i faktycznie właśnie, jakbym miał stawiać to chyba na nią, może w jakiejś tam szerszej perspektywie jeszcze Szymona Szynkowskiego-Welsenka widziałbym wśród polityków tych, którzy faktycznie w tym PiSie się wybijają, ale problem jest faktycznie trochę szerszy, bo nawet chociaż w żadnej partii z Wielkopolski nie mamy takich polityków, którzy by się wybijali w tym takim ogólnopolskim zawieniu na pierwsze miejsce.
Kto był ostatni, jeśli chodzi o ministerialny taki w rządach? Stanisław Kalemba? Minister rolnictwa? Czy ktoś po nim jeszcze był?
Był jeszcze Paweł Szałamach.
Odezwał się Seweryn Lipoński, telewizja WTK, który do nas dotarł. Chciałem ci dać chwilę czasu na oddech, ale odezwałeś się, no więc sam się wyłączyłeś do odpowiedzi. Witaj serdecznie.
Państwa słuchaczy również za spóźnienie.
Paweł Szałamacha, czujny Seweryn Lipoński, faktycznie to był wielkopolski minister skarbu w rządzie
finansów.
Finansów. To ja nie odrobiłem dobrze lekcji. Seweryn, twoja ocena zmian w rządzie, te, które dzisiaj nastąpiły, jesteś czymś zaskoczony? Oprócz oczywiście braku Wielkopolan, bo o tym mówiliśmy przed chwileczką.
No to się zanosiło. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że ta rekonstrukcja spowodowana odpływem ministrów do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego, rzeczywiście była taką okazją, żeby przy okazji trochę ten rząd zrekonstruować, już pewnie pod kątem też jesiennych wyborów, no bo nie ukrywajmy, ten rząd jest na chwilę. Można powiedzieć, że tutaj, jeśli ktoś miał jakieś problemy w tym rządzie, no to go w tej chwili już nie ma, a być może będzie to taki impuls, który gdzieś tam pozwoli trochę rządzić sprawniej, inaczej, jakichś zmian, choćby wizerunkowych.
To zawsze jest tak zwane szarpnięcie cugli, tak?
Nie mówmy o tym, że odeszli ci, którzy mieli problemy. Odeszli ci, którzy byli na linii, że tak powiem, walki dosyć ostrej, którzy byli też do bicia, chociaż gdy przeczytałem wywiad z ustępującą minister Zalewską w Gazecie Wyborczej, no to przecierałem oczy ze zdumienia, ponieważ generalnie, pytania nie miały charakteru zabójczego, tak jak traktowano tą minister przez dłuższy czas, jak i też były w nich elementy docenienia i zauważania tego, co w resorcie, którym kierowała, ona zauważyła. Także myślę, tutaj ten wywiad właśnie zrobiony już z byłą minister pokazuje, że w dużej mierze nie chodzi tutaj ta krytyka, ta gorąca temperatura niekoniecznie wynika z tego, co ci ludzie robią, tylko kim byli i na co wcześniej, że tak powiem, czym wcześniej podpadli różnym innym politykom i też może dziennikarzom. I teraz jest rząd, to właśnie czasy spokoju. Tak jak mówiliśmy tutaj od początku, gdy jeszcze kolegi nie było, to jest właśnie teraz, myślę, rząd takiego spokoju do czasu wyborów. Tak myślę, chociaż sądzę, że zaczną się pojawiać znowu jakieś kwestie, że jakiś minister coś tam w oświadczeniu, czegoś mu brakuje, coś wpisał, czegoś nie wpisał.
Wróżysz.
Właśnie już dzisiaj
Wróżysz.
Słyszałem właśnie, tak, już tutaj słyszałem dzisiaj w Trójce właśnie jeden z polityków Platformy, tak, że są sami tacy, którzy mają problemy i także tutaj wróżył już on tak dosyć ostro, że będą takie rzeczy, natomiast raczej myślę, że to będą czasy spokojne.
Ja jeszcze może dodam tylko słówko od siebie, wymiana ministrów nie spowoduje, że problemy znikną, skoro tutaj już jesteśmy przy minister edukacji, no to tak czy inaczej z tym tak zwanym podwójnym rocznikiem gdzieś pewnie jeszcze cały czas z bałaganem w szkołach trzeba się będzie zmierzyć we wrześniu. To na pewno nie jest wygodny czas, nie będzie wygodny czas dla partii rządzącej.
No, ta kwestia była właśnie w tym wywiadzie. Nie będę go tutaj przytaczał, prawda? Natomiast było tam powoływanie się przez dziennikarza też w przeszłości była już taka sytuacja z podwójnym rocznikiem i jakoś poradzono sobie wtedy, prawda? I myślę, że też nie jest to problem. Nie oceniamy tutaj tego resortu i działalności, natomiast nie jest to problem, który byłby na tyle niezwykły i nierozwiązywalny, żeby...
Jeszcze jedno nazwisko gorące na tej linii, Teresa Czerwińska. Ona nie dostała się do Europarlamentu, ona nie startowała wyborczych szlankach.
I to jest największa zmiana, najważniejsza.
No
zmiana.
Właśnie, chciałem zapytać, czy to jest największa zmiana i czy naprawdę powodem jest to, że pani minister była, cytuję, zmęczona polityką, jak donosiły wczoraj niektóre media. Panowie, Sergiusz Szczepaniak.
No, moim zdaniem to była taka trochę ostoja rozsądku tego budżetowego, mimo wszystko, która tam pilnowała, żeby jakoś w tych socjalnych obietnicach za daleko to nie szło. I to jest bardzo źle, że ona odchodzi z tego rządu, ponieważ dawała dużo z siebie, trochę tego własnego zdania i potrafiła powalczyć o to, żeby właśnie te pieniądze tak łatwo z tego budżetu nie wypadały, a ostatnio jest z tym duży problem i naprawdę, ja się ostatnio trochę niepokoję, bo i nadchodzą kolejne wybory, i wybory jesienne, które jak widać już PSL chociażby dawało jeszcze więcej tych obietnic wyborczych. Partie się powoli zaczynają licytować i to za chwilę może być groźnie, tak w dłuższej perspektywie.
Ostoja rozsądku budżetowego. Bardzo ładne określenie. Chyba sobie je ukradnę na potrzeby publicystyczne.
To znaczy ona była tak kreowana przez nie tyle opozycję, co może publicystów związanych z opozycją właśnie ciągle właściwie nie było tygodnia, żeby nie pojawiało się jakieś, że ona coś jest czemuś przeciw, prawda?
Czy minister, że minister finansów zawsze jest czemuś przeciw?
Kreowano ją na taką właśnie osobę, która jest takim Konradem Wallenrodem, prawda, w tym rządzie i coś takiego, i że ona tutaj na przykład zapowiadano znacznie wcześniej, że ona odejdzie, kilka razy przecież, nie, że ona już tutaj chce rzucić papierami, prawda, że się nie zgadza. No takie rzeczy tworzono, raczej jej zachowanie było bardzo stabilne i nie dawała powodów do tego. Natomiast to, że minister jest po to, żeby pilnować pieniędzy, mam nadzieję, że osoby, które będą dalej pełniły te funkcje, będą nadal spełniały taką swoją podstawową rolę. Natomiast ta pani nie była politykiem raczej nigdy. Ona była fachowcem po prostu. I tutaj
dzisiaj jeden z portali napisał, zastąpił ją człowiek z twardego jądra.
Oczekiwania w stosunku do niej wiązały się właśnie z jej tutaj kompetencjami podstawowymi, fachowymi. Natomiast wszyscy ministrowie to w dużej mierze są też politycy. To są funkcje polityczne. Chodzi o rządzenie krajem, natomiast jest to nieodłącznie powiązane i zobaczymy, co ci ludzie, co ten jej następca na tym stanowisku zrobił. Sytuacja gospodarcza jest dobra.
Krzysztof powiedział, że minister jest od pilnowania pieniędzy, szczególnie ten minister akurat finansów, i to faktycznie jest taka funkcja, na której zawsze gdzieś prędzej czy później ten minister się odzywa i mówi, że zaraz, halo, ale tak może nie do końca nam starczy na taki czy inny pomysł. Tutaj mamy, mam wrażenie, powtórkę z rozrywki, jeśli chodzi o rządy PiSu, bo przecież przytoczony przed momentem Paweł Szałamacha też, zanim jeszcze z rządu ustąpił, zanim stracił stanowisko, to pamiętamy słynne pisma, które ministerstwa wymieniały między sobą. 500+, program, gdy jeszcze nie był wdrożony, to właśnie nikt inny jak minister finansów Paweł Szałamacha ostrzegał, że to może mieć złe skutki dla budżetu.
A to nie jest tak, że minister finansów zawsze musi rytualnie, patrząc na historię 500+.
I historia tego nie potwierdziła, prawda? Natomiast jego właśnie takie
też Leszek Balcerowicz był ostatnio pytany o to swoje wypowiedzi na
Leszek
temat 500+.
Leszek by zrobił 500-, myślę, że
powiedział, że on nigdy czegoś takiego nie powiedział.
Gdyby on był dalej przy władzy, myślę, żebyśmy mieli 500-, potem 1000-, znaczy kolejne już, bo generalnie tamta koncepcja ekonomiczna sprowadzała się do zabierania ludziom raczej niż dawania. Ale już tak, nie będziemy wchodzić w historię tego 30-lecia.
Trochę powtarza.
Ale to dzisiaj dzień, kiedy się wchodzi w tę historię 30-lecia, było, nie było.
Możemy mówić o różnych minusach, 500-,
tutaj
i tak
ta
dalej.
Historia się powtarza. Paweł Szałamacha, co prawda, akurat był politykiem i to takim prominentnym Prawa i Sprawiedliwości, ale wiemy, że w rządzie nie miał zbyt silnej pozycji. Tak samo silnej pozycji nie miała minister Czerwińska, tak samo apolityczna wręcz była pani minister Streżyńska. I zwróćmy uwagę, że każda z tych osób prędzej czy później odchodzi z tego rządu, więc jednak wychodzi tutaj pewnie też brak zaplecza politycznego, silnego zaplecza politycznego, jakiejś grupy posłów, którzy by się na przykład ujęli i powiedzieli zaraz, nie wyrzucajmy tego ministra, tylko może posłuchajmy, bo może on ma rację.
To słuchajcie, to może tak kończąc ten temat, dodam tylko, że szefem resortu finansów został Marian Banaś, człowiek, który przynosi w ostatnim czasie pieniądze do budżetu, dlatego że był szefem Krajowej Administracji Skarbowej, która między innymi odpowiadała za uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce. To tak gwoli informacji.
Wziął się z kosmosu i myślę, że wziął się z kierunku właściwego akurat, jeśli chodzi o gospodarkę naszego kraju.
Aczkolwiek nie jest ekonomistą, sprawdziłem, kończył Wydział prawa. No ale to taka dodatkowa uwaga. 4 czerwca, o którym zaczęliśmy mówić aktualnie, co także jest oczywiście data mocno historyczną, polityczną, bo to ta rocznica częściowo wolnych wyborów, jak się zaczęło podkreślać w nomenklaturze, jest dziś oczywiście gorąco komentowana. I nawet prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, powiedziała: witamy na rocznicy częściowo wolnych wyborów, czyli coś się chyba w tej narracji zmieniło, dlatego że jeszcze niedawno były pierwsze wolne wybory. Ja pamiętam, że tak to było komentowane.
To mnie akurat bardzo cieszy, że coraz więcej ludzi, także tych, którzy no, świętują, którzy dzisiaj te obchody w Gdańsku organizowali i są z nimi związani, no, nie zapominają o realiach tych historycznych, chociaż no, na Twitterze, na Facebooku dominuje, znaczy bardzo często jest hashtag właśnie, że to były wolne wybory 89, prawda? Ale to myślę wśród ludzi, natomiast cieszę się, że te osoby właśnie z nazwiskami funkcyjne mówią tak, jak było. Ja akurat jestem w tym gronie człowiekiem, który chyba najstarszy, tak? Jestem tutaj dzisiaj i pamiętam tamten czas i wtedy miałem świadomość, że to nie były wolne wybory i myślę, że generalnie miało się, że to był początek drogi do wolności i chcieliśmy, żeby były wolne wybory. Natomiast no, takie były realia i nie można o tym zapomnieć. Cieszę się, że właśnie teraz w to 30-lecie to akurat jest jedno z niewielu rzeczy, które mnie cieszą w związku z tymi obchodami, że taki akcent jest postawiony.
No, tak myślę sobie, że mamy jednak jako społeczeństwo duży problem z tą datą. Nie wiemy do końca, jak ją obchodzić, między innymi w tym nazewnictwie. Dzisiaj widzieliście pewnie te telebimy ustawione na Placu Wolności i tam było pusto, nie było zbyt wielu osób, które miały oglądać te obchody. Z drugiej strony...
Była jedna pani, która się zatrzymała, żeby sobie poprawić garderobę.
O 12 już później była już ponad setka osób.
No bo pojawiło się w mediach WTK właśnie, relacja, że jest pusto.
To nadal nie robiło specjalnego...
I akcja solidarnościowa,
natomiast
zapełniamy ławki.
Dzisiaj w południe, w naszej audycji w środku dnia, rozmawialiśmy o tej dacie i telefony dzwoniły cały czas. Ludzie chcieli się na ten temat wypowiadać. Mieliśmy wrażenie, że wzbudziło to większe emocje paradoksalnie niż na przykład stulecie niepodległości. O wiele większe emocje. Może dlatego, że to jest tak nieoczywista data.
No i 4 czerwca data. Bo
tak, no pamiętamy. A niepodległości sprzed 100 lat nie pamiętamy.
Ja tutaj akurat jestem, jak już mówimy o wieku, ja się nie załapałem na te wybory. Ja powiedzmy byłem w planach i to jeszcze takich mocno wstępnych. Urodziłem się w 90 roku, tak dla wyjaśnienia.
Wolnej Polski.
Jesteś człowiekiem właśnie wolnej Polski.
Kojarzę wyłącznie właściwie z opowieści. Ale jak już mówimy o tej kwestii technicznej, czy to wolne wybory, czy częściowo wolne wybory, mimo wszystko, przynajmniej z tych opowieści i z faktów też historycznych, no to była duża zmiana w porównaniu z tym, co było wcześniej.
Ogromna. No, ogromna i entuzjazm do tych wyborów niewątpliwie mieliśmy, ale mając tą świadomość właśnie, no, że mamy tutaj 30% w Sejmie, prawda? I komuniści mają swoje zagwarantowane. Nie?
I z rozmów dzisiaj choćby prowadzonych właśnie na tym Placu Wolności z poznaniakami, którzy tam mimo wszystko przyszli, na początku mało licznie, ale później już ich trochę było, można było nawet wnioskować, nawet ktoś, kto nie znałby kompletnie nawet opowieści z tych czasów, szybko by się zorientował, że ta data była dla nich czymś ważnym, że wspominają te wydarzenia sprzed 30 lat jako pewnego rodzaju przełom, że coś się zmieniło i w ich życiu, i w ogóle w Polsce. Więc myślę, że to jest kwestia, która tutaj nie powinna nam umykać. To, że wybory do Sejmu nie były tak zupełnie wolne, że pewna pula była zagwarantowana dla władzy, która później i tak władzę straciła wskutek tego, co się działo.
A później częściowo ją odzyskała, bo mieliśmy przecież komunistycznego prezydenta, prawda, pierwszego, kolejnego.
Ale już w 90 roku Lech Wałęsa wybrany już w powszechnych wyborach, więc to też się prędzej czy później zmieniło. Rzeczywiście dzisiaj zwracali chyba wszyscy na to uwagę, że to nie było jedno zdarzenie w jeden dzień, tylko to był pewien ciąg wydarzeń zapoczątkowanych wcześniej też przez Solidarność, przez Okrągły Stół, a później zakończonych no już w latach 90. choćby takimi wydarzeniami, jak też wyprowadzenie ostateczne wojsk radzieckich z Polski.
Ja tak sobie też dzisiaj patrzyłem na różne zdjęcia, które się pojawiały z tych uroczystości. Bardzo symbolicznie internauci twitterowicze od razu wzięli na tapetę tort krojony przez prezydenta Komorowskiego i prezydenta Kwaśniewskiego. No i ktoś powie, że no to taki właśnie podział tortu, jaki wtedy nastąpił. I pewnie Aleksander Kwaśniewski wziął większą część tego tortu dzisiaj w Gdańsku.
No, są właśnie rzeczy, które no, mogą właśnie wzbudzać właśnie jakieś też, no są powodami do żartów i takiego śmiechu, no, ale są rzeczy, mnie dzisiaj no wręcz byłem poruszony, jak zobaczyłem prezydenta byłego Kwaśniewskiego, który pouczał Polaków o demokracji, prawda, który na ten temat się wypowiadał. No, no, uważam, że taka osoba, mimo że on był prezydentem kraju, powinien być zaproszony na tę uroczystość i powinien mieć prawo siedzieć sobie w gronie tam gości, prawda, w pierwszym rzędzie. Natomiast dawanie mu głosu po to, żeby on pouczał o demokracji, prawda, człowiekowi, który pochodzi, jest wytworem ustroju antydemokratycznego, totalitarnego, w takim dniu dawanie mu głosu, żeby on to robił, to uważam, że to był dla mnie najbardziej, najsmutniejszy moment tych uroczystości i naprawdę, no, pomyślałem sobie wtedy, że gdyby Jaruzelski dożył tego dnia, czy Kiszczak, to obawiam się, że oni też by tam przemawiali dzisiaj i to mogłoby być, no, jeszcze bardziej wstrząsające.
A będąc właśnie na Placu Wolności, słyszałem wiele podobnych opinii od ludzi, którzy po tych 30 latach no, podzielili się obecnie na takie dwa obozy, które oceniały te 30 lat. Natomiast no, mi się wydaje, że tak jakoś powinniśmy cieszyć się bardziej z tych no, 30 lat takiej wolności. I naprawdę, czy to jest cały czas tak sens to rozdrabniać poniekąd, bo negatywnych emocji wśród ludzi było na tym Placu Wolności między niektórymi naprawdę sporo.
O, to ciekawe, że to jednak mimo wszystko
no właśnie, po tych 30
stan napięcia
latach,
wywołuje.
Dokładnie. I mnie to aż uderzyło, że 30 lat generalnie, że część tych ludzi powinna sobie trochę, no trochę to generalnie odpuścić, tym bardziej, że większość ludzi, która była odpowiedzialna wtedy, to już powoli...
To mały wątek poznański do tego. Niejako zapowiadając tę rocznicę, Komitet Obrony Demokracji ufundował ze zgodą władz miasta tablicę poświęconą Piotrowi Szczęsnemu, który dokonał samospalenia w październiku 2017 roku przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Ta tablica powstała i zanim została odsłonięta, ktoś ją zniszczył. No i pytanie, czy to była... To jak ocenić w ogóle tę sytuację? Bo nieprzypadkowo ta data została wybrana i też pewnie nieprzypadkowo tak duże emocje to wzbudza, no bo znów pojawia się informacja, że to była akcja za bardzo polityczna.
Znaczy, ja nie popieram niszczenia tej tablicy, chociaż gdy dowiedziałem się o tym, że ona ma powstać, to naprawdę byłem tym mocno zbulwersowany.
Komentarze w internecie są bardzo różne.
Ponieważ to jest tragiczna historia człowieka, który, no, który miał problemy swoje, zdrowotne, miał bardzo dużą wrażliwość, cierpiał na różnego rodzaju problemy i widać, nie otrzymał właściwej pomocy, że targnął się na coś takiego. Ja nie widzę racjonalnego niczego w tym czynie, ani sytuacji, która by wymagała takiej, prawda, ofiary. Dla mnie to nie była ofiara, to była sytuacja bardzo, bardzo indywidualna, osobista i to, że stał się on osobą, która jest jakimś, ma pretendować do miana jakiegoś symbolu, no jest dla mnie, to jest przykład takiego manipulowania politycznego skrajnego. I tutaj to, że na Placu Wolności w Poznaniu, w miejscu, które no, niby ma się kojarzyć właśnie z czymś, co jest wielkie i wspólne dla wszystkich, pojawia się coś, co jest, wynika z jakiejś opcji politycznej, co wynika z czegoś, robienia bohatera z człowieka, który no, nie był. To była tragiczna, indywidualna historia. To jest dla mnie bardzo, bardzo smutne i łączenie tego z 4 czerwca tym bardziej. Chociaż od razu mówię, że nie popieram niszczenia tablicy, bo jest to człowiek, prawda, który tragicznie umarł.
Dla mnie też to jest jakieś niepotrzebne danie tutaj politycznego kontekstu całej sytuacji, bo to oczywiście była tragedia. No i już nie chcę się na tym może rozrabiać, dlaczego ta osoba to postanowiła, natomiast w takim momencie odsłonięcie tej tablicy, no to ono było skierowane przeciwko, no powiedzmy, wprost jednej partii. I to nie powinno mieć według mnie miejsca. Natomiast zgodzę się, że dewastowanie tej tablicy również było nieodpowiednie, natomiast osoby, które ją tam postawiły, no mogły się spodziewać poniekąd takiej reakcji.
Mhm.
Ja tutaj grzecznie zaczekałem na koniec, bo szczerze mówiąc nie o tablicy chciałem mówić, tylko jeszcze się odnieść do tego, co mówił Krzysztof a propos prezydenta Kwaśniewskiego. No kompletnie się nie zgadzam z tym, że prezydent Kwaśniewski miałby przy takiej okazji nie przemawiać. Był prezydentem już w wolnej Polsce, wybranym 2 razy, za drugim razem nawet w pierwszej turze Polacy go wybrali. Na tym też polegała demokracja. Polega demokracja, która w Polsce po tym 89 roku nastąpiła. Idąc tym tropem, można by stwierdzić, że na przykład pan Piotrowicz, czy nawet pan poseł Dziuba, który też przecież nie działał.
Pan Piotrowicz nie jest uczestnikiem tych uroczystości, nie jest twarzą, nie jest symbolem jakiegoś 30-lecia. Ja uważam, że jak najbardziej pan Kwaśniewski miał prawo być zaproszony, powinien siedzieć nawet w tym pierwszym rzędzie, znaczy ma jak najbardziej prawo do tego, natomiast żeby uczyć Polaków o demokracji i wolności, człowiek, który nie byłby, byłby nikim, nie byłby tym prezydentem, gdyby nie był efektem po prostu ustroju totalitarnego, ustroju, który był na krwi naszych rodaków budowany. Jesteś po prostu, znaczy, nadziejna różnica tutaj pokoleniowa i czasowa. Ja w latach 80. No, zajmowałem się tym, żeby ten ustrój nie przetrwał, prawda? I człowiek, który jest pogrobowcem, znaczy ja go inaczej nie nazwę, pogrobowcem tamtego ustroju, no to nie jest moment, żeby taki człowiek przemawiał.
Seweryn, dokończ jeszcze.
Natomiast dla pana Piotrowicza nie widzę miejsca na żadnych funkcjach pełnionych takich publicznych, ale nie jest to symetryczna sprawa, on nie jest gościem specjalnym uroczystości.
Konkludując, idąc tym tropem, myślę, kiedy dojdzie kolejna władza do władzy, no to myśląc w ten sposób, prezydent Duda będzie gdzieś wykluczany z przemówień, na przykład moim zdaniem to
prezydent
też by było
Duda nie jest pogrobowcem komunizmu, prawda, więc...
Ale przez wiele jest skarżany, że obchodzi
Werynie jedno zdanie o tablicy poświęconej Piotrowi Szczęsnemu. Tak czy nie, bo nasz czas dobiega końca. Chciałbym twoją opinię poznać.
Nie ma tutaj jednoznacznych odpowiedzi. Mnie się wydaje, że skromna tablica może być, dlaczego nie? Są tablice, które upamiętają różne wydarzenia. Oczywiście jest to zawsze kontrowersyjne, czy wydarzenie, które nie miało miejsca w Poznaniu, powinno być w ten sposób upamiętnione. No, ale z drugiej strony ona też nie jest w jakimś centralnym punkcie, nie jest jakoś bardzo wyeksponowana.
Ale jak ktoś chce, to znajdzie.
Co roku popełnia samobójstwo także w sposób tak spektakularny, jak właśnie samospalenie lub w inny sposób wiele osób w Polsce i akurat nie są one, znaczy nikt nie robi ich bohaterów jakichś politycznych i myślę, że dla takich osób no, jest miejsce na uczczenie ich na cmentarzach, gdzie spoczywają ich szczątki.
No wiecie, tak naprawdę w tym wszystkim jest kwestia taka, że moglibyśmy tych nanizywać takich paciorków więcej, no bo jest ten neon wolności, kolejne rzeczy. Wydaje mi się, że te artefakty, wolność, demokracja dzisiaj też w Gdańsku ewidentnie służą do też bieżącej gry politycznej. To koraliki są tak wykorzystywane.
No ale wolność to słowo, które myślę wszyscy się wpisujemy, prawda? I
czy jest szansa, że połączymy
i wolność nie rani mnie jako człowieka, który chciał tej wolności w Polsce, prawda? Chociaż ktoś sobie może przypisywać do jakiejś konotacji do tego.
Krzysztof Kaśmierczak, Telekurier, Poznańskie Radio Telewizji Polskiej, Seweryn Liponski, Telewizja Botyka, Sergiusz Szczepaniak, Portal Ten Poznań. Dziękuję państwu, kłaniam się nisko, spokojnego wieczoru.